Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Find a Way to Pamiętnik Diany Nyad.
Legendarnej amerykańskiej pływaczki długodystansowej, skoncentrowany na jej wieloletniej próbie przepłynięcia bez klatki ochronnej z Kuby do Key West na Florydzie. Książka opisuje drogę do ukończenia przeprawy we wrześniu 2013 roku, gdy autorka miała 64 lata. Po wcześniejszych nieudanych podejściach oraz po powrocie do sportu wyczynowego, po długiej przerwie. Nie jest podręcznik treningowy ani prosta opowieść o rekordzie, lecz osobisty zapis ambicji, lęku, fizycznego bólu i relacji potrzebnych do realizacji skrajnie trudnego celu. Nyad łączy relacje z oceanicznych prób z refleksjami o własnej przeszłości, starzeniu się i znaczeniu porażki. Jej główna teza brzmi, że granice należy sprawdzać konsekwentnym działaniem, a nie przyjmować je bezkrytycznie. Zarazem pamiętnik podkreśla paradoks indywidualnego wyczynu, za którym stoi praca rozbudowanego zespołu. Dzięki temu książka przedstawia wytrwałość nie jako samotny heroizm, ale jako proces wymagający przygotowania, korekt i wzajemnego zaufania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przeprawa Kuba-Floryda jako długofalowy projekt, a nie jednorazowy test woli. Osią książki jest powrót Nyad do celu, który po raz pierwszy podjęła jako 28-letnia zawodniczka, a następnie odzyskała jako ważne osobiste wyzwanie po 60. Przepłynięcie około 110 mil przez otwarte wody między Kubą a Florydą nie zostaje pokazane jako spontaniczny akt odwagi. Autorka opisuje je jako projekt rozwijany przez kolejne próby, w którym każda porażka dostarcza informacji o zagrożeniach, wyposażeniu, nawigacji i własnej odporności. Ten sposób ujęcia ma znaczenie, ponieważ odbiera niepowodzeniu status ostatecznego werdyktu. Nieudane wyprawy nie są dla Nyad dowodem, że cel był błędny, lecz materiałem do zmiany założeń następnego podejścia. Jednocześnie pamiętnik nie ukrywa ceny takiego myślenia. Powrót do ekstremalnego pływania wymaga od niej podporządkowania codzienności treningom, regeneracji i decyzjom zespołu bez gwarancji rezultatu. Ocean jest środowiskiem, którego nie da się całkowicie kontrolować. Prądy, pogoda, fale, nocna dezorientacja i kontakt z niebezpiecznymi zwierzętami mogą unieważnić nawet dobre przygotowanie. Wniosek książki jest więc bardziej konkretny niż ogólne hasło o determinacji. Wielki cel staje się wykonalny wtedy, gdy zostaje rozłożony na powtarzalne działania, analizę błędów i gotowość do wielokrotnego zaczynania od nowa. Po drugie, wiek jako ograniczenie biologiczne, lecz nie automatyczny wyrok dla ambicji, Find a Way wyraźnie przeciwstawia się przekonaniu, że po określonym wieku człowiek powinien porzucić ambitne plany wyłącznie dlatego, że nie pasują one do społecznych oczekiwań. Nyad nie twierdzi przy tym, że ciało w wieku 64 lat działa tak samo jak ciało młodej mistrzyni. Jej relacja jest wiarygodniejsza właśnie dlatego, że uznaje realność zmęczenia, konieczność szczegółowego przygotowania oraz większe ryzyko związane z ekstremalnym wysiłkiem. Nie proponuje prostego zaprzeczenia biologii, ale odrzuca automatyczne utożsamianie starzenia się z rezygnacją z rozwoju. Autorka wraca do pływania po około 3 dekadach przerwy od rywalizacji na najwyższym poziomie. Ten fakt pozwala jej pokazać, że odzyskanie sprawczości nie musi oznaczać powrotu do dawnej wersji siebie. Może oznaczać stworzenie nowej, opartej na doświadczeniu, dyscyplinie i znajomości własnych motywacji. Jej sukces nie stanowi uniwersalnego wzorca możliwości fizycznych dla każdej osoby w tym samym wieku. Stanowi natomiast argument przeciwko narzucaniu sobie granic bez uprzedniego sprawdzenia, co rzeczywiście jest możliwe w danych warunkach. W repaktyce książka zachęca do rozróżniania między rozsądną oceną ryzyka a wygodnym wycofaniem się, które tylko przybiera formę realizmu. Po trzecie, samotna pływaczka i niewidoczna praca zespołu Xtreme Dream Team. Jednym z najważniejszych korektujących motywów pamiętnika jest podważenie mitu samotnego zdobywcy. Nyad płynie sama, lecz jej próba nie byłaby możliwa bez ludzi na łodziach towarzyszących. W relacji znaczącą rolę mają specjaliści od nawigacji, medycyny i bezpieczeństwa, a także bliscy oraz członkowie ekipy, którzy obserwują jej stan, dostarczają pożywienie i podejmują decyzje w warunkach presji. Autorka udźmudzie tę zależność w swoim trzecim przesłaniu. Sport może wyglądać na indywidualny, ale wymaga zespołu. to nie jest jedynie gest wdzięczności po ukończeniu wyprawy. Książka pokazuje mechanizm współzależności. Pływaczka potrzebuje zaufania do osób, których nie może stale kontrolować, a zespół musi rozumieć jej temperament, granice i cel. Taka współpraca jest trudna, ponieważ w ekstremalnym projekcie pojawiają się konflikty dotyczące bezpieczeństwa, tempa i momentu przerwania próby. NIAT nie przedstawia wsparcia jako bezwarunkowego kibicowania. Cenne wsparcie obejmuje również profesjonalny sprzeciw, gdy zdrowie lub życie uczestniczki są zagrożone. Dla czytelnika jest to praktyczna lekcja dotycząca każdego wymagającego przedsięwzięcia. Własna motywacja pozostaje konieczna, ale nie zastępuje kompetencji innych ludzi, jasnego podziału ról ani zdolności przyjęcia pomocy. Właśnie ten element odróżnia opowieść o wyczynie od prostej legendy o samowystarczalności. Po czwarte, porażka jako informacja zwrotna, a nie tożsamość człowieka. NIAT buduje swoją opowieść wokół powtarzających się niepowodzeń, dlatego jej podejście do porażki jest bardziej złożone niż popularne slogany o pozytywnym myśleniu. Kolejne próby przeprawy kończą się bez osiągnięcia brzegu Florydy, mimo przygotowania i dużego zaangażowania. Przyczynami są m.in. trudne warunki na morzu oraz fizyczne konsekwencje długiego przebywania w wodzie, w tym bolesne poparzenia po kontakcie z meduzami. Autorka nie traktuje tych zdarzeń jako moralnej nagrody za upór, ani jako dowodu własnej słabości. Zamiast tego konfrontuje się z pytaniem, czy należy próbować jeszcze raz, gdy ryzyko i koszty są już znane. To nadaje książce napięcie etyczne. Wytrwałość może być wartościowa, ale łatwo zmienić ją w zaprzeczanie faktom. NIAT odpowiada na ten problem poprzez modyfikowanie przygotowań, korzystanie z wiedzy zespołu i świadome ponawianie decyzji, a nie przez bierne powtarzanie identycznego działania. Jej słynne „nigdy, przenigdy się nie poddawaj” należy więc czytać w kontekście uczenia się. Nie znaczy ono, że każdą przeszkodę wolno ignorować. Znaczy, że nie należy pozwolić, by wcześniejsza przegrana sama zdefiniowała przyszłe możliwości. Pamiętnik jest szczególnie użyteczny dla osób, które potrzebują odróżnić chwilowy wynik od długoterminowej oceny własnych zdolności i sensu celu. Na koniec, Ocean, strach i granice kontroli w relacji z ekstremalnego wysiłku. Najbardziej sugestywna warstwa Find a Way wynika z materialności otwartego oceanu. NIAT opisuje przeprawę nie jako abstrakcyjny symbol marzeń, lecz jako długotrwałe przebywanie w przestrzeni, gdzie ciało i umysł są stale wystawiane na zakłócenia. Ciemność, fale, prądy, zmienność pogody, otarcia, zmęczenie oraz zagrożenie ze strony meduz i rekinów sprawiają, że postęp nie ma prostego, liniowego charakteru. Pływaczka może wykonywać ruchy przez wiele godzin, a mimo to zostać przesunięta przez wodę w niekorzystnym kierunku. Ten szczegół jest kluczowy dla sensu książki. Wysiłek nie gwarantuje natychmiastowej proporcjonalnej nagrody. NIAT musi utrzymywać koncentrację bez pełnej wiedzy o tym, jak blisko jest celu i co przyniosą następne godziny. Zarządzanie strachem nie polega u niej na jego usunięciu. Polega na wykonywaniu kolejnych koniecznych czynności mimo lęku, przy jednoczesnym zdaniu się na procedury bezpieczeństwa oraz osąd ekipy. Memoir pokazuje także, że granica wytrzymałości jest zmienna. Zależy od przygotowania, warunków, nawodnienia, snu i psychicznej zdolności skupienia się na krótkim odcinku zamiast na całej trasie. Dzięki temu ocean staje się nie dekoracją wyczynu, lecz siłą, która stale koryguje ludzkie plany i uczy pokory wobec rzeczywistości. Podsumowując, Find a Way warto polecić przede wszystkim czytelnikom pamiętników sportowych, osobom wracającym do ważnego celu po długiej przerwie oraz tym, którzy chcą lepiej zrozumieć praktyczny wymiar wytrwałości. Książka może być szczególnie cenna dla ludzi mierzących się z zawodowym lub osobistym projektem, w którym postępy są wolne, a wcześniejsze niepowodzenia utrudniają kolejne decyzje. Nie daje gotowej recepty na sukces i nie zastępuje specjalistycznej wiedzy o treningu czy bezpieczeństwie. Oferuje natomiast konkretny model myślenia: oceniać ryzyko, korzystać z kompetencji zespołu, wyciągać wnioski z błędów i nie utożsamiać siebie z jednym przegranym podejściem. Na tle wielu książek motywacyjnych wyróżnia ją fizyczna wiarygodność opisywanego celu. Stołówka nie jest metaforyczna, lecz obejmuje realne zagrożenia otwartego morza, ograniczenia organizmu i odpowiedzialność wobec osób wspierających wyprawę. Jednocześnie NIAT nie redukuje historii do samego sportu. Traktuję pływanie jako punkt wyjścia do rozważań o wieku, ambicji, relacjach i potrzebie życia bez automatycznej kapitulacji przed narzuconymi limitami.
To pamiętnik intensywny i subiektywny, oparty na silnym głosie autorki, a nie chłodna kronika ekspedycji.
Jego wartość polega na połączeniu dramatycznej relacji z morza z mniej efektowną, lecz ważniejszą prawdą wyjątkowy wyczyn powstaje przez lata powtarzalnej pracy.
Korekt i współpracy. Dlatego książka pozostaje interesująca także dla osób, które nigdy nie zamierzają pływać na otwartym oceanie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Diana Niat, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.